Vítam vás všetkých, drodzí bratia a sestry. Dnes chcem vás zaprosiť, aby sme vlastne dokončili to naše studium tých vážnych filárov, na ktorých stojí zdravý kostol. Zdravý kostol, ktorý rośnie. A pozvolil bych sa vymodelovať takom bečke, ktorá je poskladaná ze 7 desek. Musím povedať zároveň na počiatku, že zbudovať bečke to je veľký umění, aby necikla z nej voda. Tak tá bečka je trochu inšo než všetky, práve tým, že každá tá deska je na inšej úrovni, na inšej vysokosti. A to je vlastne model tego zboru, ktorý mimo všetky ty filáry nebo ty základy, ty základní pravdy na stejném požomě. A to, či můžeš jim zmodelovou, to je vlastně proto, aby každý z nás mohl vidět právě tom podstavovou pravdě, kterou my se tu chtěli povědět přes celých těch 7 týdnů, že ta nejmenší deska vlastně dovolí mít, ile do tej bečky možná naleť vody. A že by tam v tej vody bylo viacej, musí tá najslabšia časť podnieť sa vyššie. Pomianoval ich každom tej deske, tak jak sme sobie o nich mluvili. Tá vysokosť každej tej desky, napríklad tý kostol zamierzony na potreby ľudí, grupky, na ktorých možná vzájemne sa budovať, naboženstva, ktoré sú inspirované Duchem Świętym i te ďalšie, tak sú prípadkovo nalepiané na tę vysokosť. Nepozvolil ich sa pred vizitáciou už dopředu prekryť vizitátorov, aby povedať, jaká je úroveň jednotlivých oblastí v našem zbore. Tak to přelepíme potom po vizitácii, až dostaneme správe, tak môže z toho vznikne coś o wiele objektívnejšieho. Ale jak vezmete do rinky tú bečke, bo ju pošlím medzi vás, tak chcejte sa sami dlo sebe povedieť, kiero tá deska vedúk vašeho zdania je najnižšo, za kierom môme sa modliť, aby mogla sa podnieść tá úroveň. No i dzisiaj máme už 7. tę deskę, albo 7. filar, ktorý pomianoval ich relácie vyplňované miłością. I v związku vlastne s tým tematem nemožná iné miejsce spomnieť v Biblii, než to, co povedal Pán Jezus svojim učňom v Evangelii Jana v 13. rozdiele 34. i 35. vierš. Nové prikázanie dajem vám, aby ste sa vzájemne milovali, jak ja vás umilovalem, aby ste sa i vy vzájemne milovali. Po tým všetci poznajú, že ste učňami mojimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Na pewno wielokrotnie już śpiewaliście tą pieśń z młodzieżą czy w zborze, ten tekst tego nowego przykazania, kiedy Pan Jezus powiedział do swoich uczni, a kiedy znamy chyba większość z pamięci. Ale to, co mnie bardzo zaciekawiło, było to, że właśnie ten Jan napisał to nowe przykazanie do rozdziału albo do odstawca w Biblii, które zaczyna tym, jak Jezus bierze prześcieradło na siebie i idzie umywać nogi uczniom. A potem im mówi tak, jak ja umywam wam nogi, tak jak ja wam służę, tak czyńcie to i wy jedni drugim. A potem, kiedy były nogi ich umyte, to zasiedli do stołu i przy tym stole, kiedy się gościli, to Pan Jezus wreszcie zdradza to, co wiedział cały czas, że Judasz zdradzi go, sprzedał go za jakąś sumę pieniędzy, że go wydał rzymskim żołnierzom. A kiedy Judasz odeszedł, to Pan Jezus mówi im to przykazanie, które teraz czytał, a kończy całe to wydarzenie przy tym stole tym, że Pan Jezus mówi Piotrowi, zaprzesz się mnie. Piotr mówi w żadnym wypadku, a Pan Jezus podkreśla, trzy razy się mnie zaprzesz. Czyli zdrada, zaparcie się, a w środku jest przykazanie, które je wyzwa i dla nas, abyśmy miłowali jedni drugich, tak jak Jezus miłuje nas. To będzie to nasze świadectwo temu światu, że my są uczniami Jezusowymi. Bardzo dobrze się miłuje tych, którzy są przyjemni, którzy nam idą na rękę, którzy się na nas uśmiechają, ale Jan włożył to przykazanie między o wiele trudniejszą atmosferę. Zdrada i zaparcie się. A w tej atmosferze Pan Jezus chce, abyśmy miłowali się nawzajem. W tej naszej niedoskonałości, w tej, kiedy jesteśmy w stanie zdradzić jeden drugiego, kiedy jesteśmy w stanie zaprzeć jeden drugiego, a On mówi, miłujcie się nawzajem. Wzajemna miłość między ludźmi jest zawsze obrazem tej pierwszej miłości, miłości do Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś powiedział, że chrześcijaństwo by było bardzo, bardzo wspaniałe, gdyby nie było tam chrześcijan, jeżeli to psują. I myślę, że mi dacie za prawdę, że to nie jest łatwe miłować się nawzajem, że budowanie tej prawdziwej miłości, prawdziwych relacji możemy jedynie na podstawie tego, że opieramy się o miłość, która przychodzi od Boga, od Jezusa. Kiedy żył Adam jeszcze tam dawno, dawno w raju, to on żył w Bożej bliskości. Rozmawiał z Bogiem. Dyskutowali o tym, jak które zwierzątko będzie się nazywać. Bóg przychodził, obserwował Adama. Adam mógł mieć tą bliską relację, a jednak czytamy, że był smutny ten Adam. Nawet Pan Bóg to zauważył, że nie jest dobrze Adamowi samemu i stworzył mu żonę. Stworzył mu żonę, aby właśnie i te relacje pomiędzy ludźmi mogły go budować. I w tym miał być ten Adam szczęśliwy. Miał dobre relacje z Bogiem, a miał dobrą relację ze swoją żoną. Tą najlepszą. Sam Pan Bóg im dał ślub przecież. Do rąk Boga ślubowali sobie wierność na dni dobre, tylko dobre, bo nie było złych. Ale grzech to wszystko zepsuł, grzech to wszystko zniszczył. Nastała przepaść między miłością Boga a człowieka, a nastała przepaść między miłością pomiędzy ludźmi. Właśnie Jezus przyszedł, aby naprawić to podstawowe, to, co tak wcześnie, na początku się zepsuło. I żeby naprawdę miłować jeden drugiego, potrzebujemy przede wszystkim znaleźć najpierw te relacje z Bogiem. Te relacje, które dają nam siłę, dają nam motywację miłować tego drugiego i w sytuacji zdrady, i w sytuacji zaparcia. I myślę, że to jest ta podstawowa odpowiedź, dlaczego świat pozna, żeśmy uczniami Jezusa. Na podstawie właśnie tego, że będziemy potrafili w tych relacjach z Bogiem i z ludźmi funkcjonować tak zdrowo, jak Bóg to dał na początek. Miłowana osoba w życiu nas, w życiu człowieka, jest taka, która wie o moich słabościach, w których potrzebuję pomocy i dlatego bardzo sobie cenię takie przyjacielstwo, że w tych słabościach, które mam, które odkryłem, nie jestem sam. On wie o tych rzeczach, które też sprawiają mi radość. Akceptuje mnie takiego, jaki jestem. Nie chce mnie tylko napominać, nie chce mnie pouczać, ale chce się spotkać ze mną, aby być razem. Dzieli się ze mną z tym, co jest cenne w jego życiu, w jego oczach, co jest radosne i nie zazdrości mi moje osiągnięcia, mój sukces, ale potrafi się ze mną z tymi rzeczami radować. A to, co ważne, że nie patrzy na zegarek, kiedy zaczynam opowiadać o sobie, że go to już nie interesuje. Pan Jezus, kiedy rozpoczynał swoją publiczną działalność, to tam jeszcze przy tym Jordanie, kiedy wyszedł z wody, słyszy to bardzo ważne zdanie. To jest Syn mój miłowany. To jest Syn mój miłowany. I on właśnie z tej miłości Ojca czerpał, że przez te 3,5 lata potrafił miłować, chociaż wiedział, jak ci ludzie będą zdolni się go zaprzeć, jak ci ludzie będą potrafili go zdradzić, obmówić i wreszcie prosić, aby był przybity na krzyż. To był ten zdrój, skąd czerpał Jezus, aby jako człowiek w ludzkim ciele nie załamać się, ale szerzyć wokół siebie miłość. Co potrzebuje takie przyjacielstwo? Jak go w ogóle budować? Jak podźwignąć tą deskę, aby ten poziom tej Bożej obecności w naszym zborze, w Kościele mógł się zwiększyć? Znalazłem takie 4 ważne rzeczy, które potrzebują tego, aby to przyjacielstwo, aby ta miłość mogła być praktyczna. Przede wszystkim przyjacielstwo wymaga czas. To jest podstawa, żeby być z tym drugim. Czas, który dzisiaj jest tak cenny i mamy go tak mało. A jednak stale jest każdy dzień 24 godzin i czas, którym inwestujemy do wstachów, do drugich ludzi, jest zawsze czas, który ma wielką wartość. Dlatego, że kiedy przychodzimy i inwestujemy ten czas, aby z kimś być i dzielić się z nim miłością, to będzie to oddziaływać na tego drugiego człowieka. Przede wszystkim zaczynamy w swoich domach. Zaczynamy inwestować czas względem swoich dzieci, względem swojego życiowego partnera, a też względem braci i sióstr we swoim zborze, może w tej swojej wiekowej kategorii, ale od tego się zaczyna. Zrobić sobie czas. Później ta sztuka słuchania, umieni na slouchat. Chyba nikomu się z was nie podoba to, kiedy wita się ktoś z wami, a już się patrzy w inną stronę. Już was nie zauważa. Jeszcze was trzymie za rękę, ale już skoncentrowany jest na kogoś drugiego. To jest taki czasami taki złozwyk, ale on wychodzi z tego, że nie dajemy wielkiej wagi temu, aby skoncentrować się na człowieku, aby go słyszeć, aby go widzieć. Kiedy witam, miałbym się mu patrzeć do twarzy, patrzeć do oczy. Czasami się stanie, że ktoś się was zapyta, jak ci się powodzi, wy zaczynacie coś mówić, a po chwili zauważycie, że on już słucha sąsiada. I wy w połowie zdania kończycie, dlatego że sobie uświadamiacie, że już was nie słucha. I trochę to boli, trochę to jest nieprzyjemne. Nie buduje to relacje w zborze ani w rodzinie. I tego trzeba świadomie się oduczać i wiedzieć, że to zapytanie jest cenne, ale równie cenne jest to, kiedy tego człowieka wysłuchamy do końca, co chce nam powiedzieć. Ja wiem, że niektórzy lubią się słuchać i kiedy im dacie okazję, to mogą mówić pół godziny, ale można tę rozmowę poprowadzić trochę inaczej, ale nie dawać temu drugiemu znać, że ja już wyłączyłem swoje uszy. Czy spodziewamy się takiego Jezusa, kiedy idziemy do modlitwy, że On nas nie będzie słuchał, że On nie będzie skoncentrowany na nas? Chociaż długo się modlimy, ani może na myśl nam nie przyjdzie, żeby Jezus już się znudził i już nas przestał słuchać. Przedpokładamy, że w każdej modlitwie Jezus nas słyszy. I dlatego potrzebujemy uczyć się tego, aby my umieli słuchać tego, z którym budujemy relacje. To trzecie, mieć porozumienie dla drugiego człowieka. Czasami jesteśmy szybcy w tym, aby dawać rady, aby dawać takie uniwersalne rady. Rzuć to za głowę. To będzie dobre. Zobaczysz, że to jakoś dopadnie. To są bardzo uniwersalne rady, które zbyt nie pomagają. Myślę, że wiele razy człowiek nie potrzebuje nawet słyszeć rady od nas, ale właśnie potrzebuje to, abyśmy go wysłuchali i współczuli z nim. Porozumieli, że on jest naprawdę w trudnej sytuacji. Kiedy taki człowiek będzie czuł, że wy z nim współczujecie, że niesiecie z nim to jego brzemię, to ta duwiera, ten wzajemny stosunek pogłębi się. I znowu będzie otwarty ku temu, aby powiedzieć coś ze swojego życia albo doporuczy kogoś drugiego, aby przyszedł za wami, że wy jesteście tymi, którzy umią pomóc drugiemu. Choć właściwie ani nie daliście mu może tej najlepszej odpowiedzi. Oczywiście musi być i dobra rada. A taka dobra rada nie musi być natychmiastowa. Nie musimy zaraz komuś powiedzieć, jak by się miał zachować, co by miał zrobić. Możemy sobie wyprosić czas na modlitwę, czas na rozmyślanie, czas, który ale potrzebuje być zakończony. Nawet tym, słuchaj, modliłem się, rozmyślałem o tobie, ale nie znalazłem żadnej odpowiedzi. Najgorsze jest, kiedy już nie dokończycie tej właśnie rozmowy i tego udzielenia rady, czy pozytywnej, czy niewiadomej. Dlatego, że ten człowiek sobie będzie myślał, żeście na niego zapomnieli, że już o nim nie myślicie. Ale kiedy przyjdziecie i powiecie uprzejmie, nie wiem, jak byś miał postąpić, to dla niego to będzie upewnieniem, że wyście o nim rozmyślali, żeście się za niego modlili i że Bóg znajdzie jakiś inny sposób jeszcze, jak rozwiązać tą sprawę. Ale budują się relacje. Relacje, które podtrzymią tego człowieka i chętnie będzie we waszej obecności. Jeszcze jeden tekst z Bożego Słowa, z Jana z 15 rozdziału. Pan Jezus w pewnej chwili powiedział uczniom: jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca, oznajmiłem wam. Widzimy tutaj te otwarte relacje Jezusa ze swoimi uczniami. Wszystko, co przyjąłem od Ojca, powiedziałem wam. Otwarte relacje. Takie relacje, które mogą być bardzo zranitelne, które mogli ci uczniowie zneużyć i niektórzy zachowali się niedostojnie względem tego, jak Jezus inwestował do nich. I nam może się przydarzyć coś takiego, że będziemy mieli otwarte relacje, ale ktoś może to zneużyć. Oczywiście, boli to zawsze od tych najbliższych, ale nie ma innego sposobu, jak budować wstachy. Tak chcę dać takie pytanie, kiedy nazywamy się Bożymi dziećmi, to kim jesteśmy w pierwszym rzędzie? Jesteśmy sługami Bożymi albo przyjacielami Jezusa? W pierwszym rzędzie. Mi się wybawiła ten obraz tych synów tego ojca. Jednego, który odchodzi od ojca, zdradza go, a drugiego, który później gniewa się na swojego ojca. Ten jeden wraca i mówi, już nie mam odwagi prosić, być twoim przyjacielem, być twoim synem, ale przynajmniej, jeżeli uczynisz mnie sługą. A ojciec w ogóle tego nie słyszy, ale przyjmuje go z powrotem jako ojca. I ten syn cieszy się z tego, że na nowo relacje między ojcem i synem mogły być wybudowane na podstawie tego, że mu było odpuszczone. A ten starszy syn, właściwie cała ta sytuacja odkrywa to, co nosi w swoim sercu przez długie lata. I teraz to wychodzi na zewnątrz. Właściwie Bóg chce pokazać nam, że On nam umożliwi to, aby to wyszło na zewnątrz. I on taki oburzony na swojego ojca mówi, ojcze, codziennie ci służę, całe życie, a tyś mi nie zabił ani koźlęcia, aby zrobić ucztę. Codziennie ci służę. Temu bratu, który roztrwonił wszystko z prostytutkami, tyś odpuścił i przyjąłeś go jako swojego syna. Widzimy, jak te relacje mogą działać, mogą funkcjonować tylko na podstawie odpuszczenia, na podstawie przyjęcia Ojca jako tego miłującego Ojca, który przyszedł, aby nas poratować, aby z tych synów, którzy byli umarli, uczynić nowych, żyjących synów i córek. I to jest właśnie czasami przeszkodą do tego, abyśmy budowali dobre relacje, dlatego że funkcjonujemy na podstawie służby. Służymy. I patrzymy się koło siebie i wydaje nam się, że ci drudzy służą mało. I gniewamy się na to. Gniewamy się na tych współbraci, gniewamy się na ojca. Ojcze, tak ja służę tak bardzo, a nie wychodzi mi tak dobrze jak tym drugim, którzy tak mało służą. Przyjacielstwo jest na innych relacjach. Przyjacielstwo jest na tym, co mogę wiedzieć, co mogę przyjąć, co mogę wiedzieć o tym drugim człowieku. O Panu Jezusie. No i wreszcie zróbmy sobie taki mały test. Ile czasu spędzamy jeden z drugim oprócz tych naszych oficjalnych nabożeństw? Na ile jesteśmy zainteresowani, aby jeszcze więcej czasu być z kimś? Jak często zapraszamy kogoś na obiad albo na kawę? Ten dalszy test albo to pytanie jest w stronę mnie albo braci starszych. Zna pastor albo starsi, jak powodzi się w prywatnym życiu tym dobrowolnym służebnikom w zborze, którzy są zaangażowani w służbie, interesuje się nimi, a później czy słychać w naszym zborze przejawy radości? Przejawy radości, które mogą być i jako przejaw śmiechu. Nie uśmiechu, ale śmiech. Te statystyki mówią o tym, że to, co najmocniej buduje wstachy między ludźmi, to jest gościnność i śmiech. Kiedy mogę się śmiać w obecności drugich i mogę siedzieć gdzieś przy stole przy tym. Właśnie Pan Jezus to nowe przykazanie, to ważne przykazanie powiedział przy stole swoim przyjaciołom. Przyjaciołom, z którymi czuł się bardzo dobrze, pomimo tego, że jeszcze w niektórych sytuacjach mieli go zdradzić. Śmiechu nie ma tam, gdzie jest dużo takiego tego zakonnictwa. Śmiechu, radości, radosnej atmosfery, już sobie powiedzieliśmy przedtem na jednym tym spotkaniu, nie ma tam, gdzie jest nastawione jakieś reguły, ale nie są tam te przyjacielskie stosunki. Ta miłość jeden ku drugiemu jest napisane w Biblii, przykrywa mnóstwo grzechów, mnóstwo tych niedoskonałości, które ci zakonnicy zawsze zaraz widzą i zaraz ich to irytuje. Zakończę modlitwą Pana Jezusa, zapisaną w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, ten ostatni wiersz tej modlitwy. I objawiłem imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Jezus objawił imię Boga. Boga, który jest miłujący, który jest wszechwiedzący, który zabezpiecza pod każdym względem wszystkich, każdego pojedynczego. Jezus objawił tego Boga tym, jak się zachowywał, co mówił, jak miłował tych drugich ludzi. I prosi Ojca, żeby i tą miłością, którą umiłował Jezusa, aby właśnie ta miłość była w nich i tą miłością mogli budować te relacje i w ten sposób byli świadectwem drugim ludziom. Powiedziałem już zeszłym razem, że to jest ten werchol, to jest to może najważniejsze, co właśnie by miało charakteryzować każdą tą społeczność. Nie jest to to jedyneczne, dlatego że powiedzieliśmy sobie, żeby ten zbór zdrowo się rozwijał, to co najmniej 7 rzeczy musi obok siebie rósć. Ale statystyki mówią, że właśnie z tą miłością, z tymi relacjami jest najtrudniej. Diabeł wie, że można osłabić, rozbić albo nakazić duchową chorobą najłatwiej wtedy, kiedy nie będą fungowały w stajni, kiedy nie będzie relacji, kiedy będą zamiast miłości obmówiska. Ale tego na pewno nie chcemy. I o to się modlmy, abyśmy byli przekształtowani w swoim wnętrzu, abyśmy nie potrafili inaczej niż miłować jeden drugiego i inwestować czas, swoje skoncentrowanie na tych drugich, z którymi możemy być na długie, długie lata tymi wielkimi przyjaciółmi. Amen.